Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Dzisiaj o podróży w drugiej godzinie naszego spotkania, chociaż w pierwszej też mówiliśmy o podróży. Przypomnę, Katarzyna Karpowicz, malarka, była gościem państwa i moim i to była podróż artystyczna przez obrazy Kasi, przez proces tworzenia. Nie doszliśmy z Kasią do momentu opowiadania o świecie, bo Kasia też sporo podróżuje i też inspiruje się tym, co ogląda na świecie. Ale teraz o podróży takiej też dosłownej, choć z kontekstem bardzo szerokim niejednokrotnie. Jadwiga Grunwald, gościem państwa i moim w Radiu Kraków Kultura. Dzień dobry, Jadziu.
Dzień dobry, witam państwa.
A nasz pretekstem do naszego spotkania jest właściwie wystawa, która już się zakończyła niestety.
Zakończyła się, ale zapomniałam o tym powiedzieć, jak się spotkaliśmy. Będzie kontynuowana. Rzeczywiście od wtorku będzie ją dalej można oglądać, tym razem w innym Domu Kultury.
Dobrze, to jest Świat według Władysława Grodeckiego. Taki tytuł tej wystawy. Wystawa fotografii. Słuchacze Radia Kraków, którzy słuchali programu Między biegunami pana Władysława, mogli poznać właśnie z tego programu człowiek, no, bez którego podróżowanie w Polsce mogłoby nie istnieć na taką skalę, a na pewno był inspiracją dla wielu.
Tak. Niektórzy nawet tata nazywali guru podróżowania, ponieważ był takim wzorem, przykładem i też udzielał bardzo wielu praktycznych porad. Bardzo chętnie pomagał, no wtedy głównie ludziom młodym, którzy właśnie decydowali się, żeby podjąć podobne wyzwanie. I tata właśnie nie był taki, żeby zachowywał tą wiedzę, to doświadczenie dla siebie, tylko właśnie bardzo chętnie się nim dzielił i inspirował bardzo wiele osób.
Jadziu, bo trzeba to podkreślić. Teraz podróżowanie to jest mały pikuś, bym powiedział.
Teraz praktycznie każdy sobie na to może pozwolić. Jak tata zaczyna podróżować.
Już nawet nie chodzi o względy finansowe, tak? O względy dostępności informacji. To teraz to zupełnie jest inaczej.
Zgadza się.
Bo jak tato zaczął podróżować, to właściwie lądowało się w miejscu ewentualnie i zaczynało się od szukania hotelu. Zresztą my też mieliśmy okazję tak podróżować jeszcze.
Tak, właśnie z tatą to było najczęściej tak, że załatwił sobie tam pierwszy nocleg albo nawet nie. Na pierwszy, powiedzmy, miesiąc wyprawy miał coś tam nagrane, że tak powiem, a później już leciał gdzieś samolotem, lądował na lotnisku, często w środku nocy, więc czekał na terminalu do rana, no i później wyruszał na miasto i zaczął się dopiero zastanawiać, co dalej. Szukał jakiegoś tam hotelu, czy próbował jakieś znajomości odnaleźć, które często już niestety, jeśli dostał jakieś kontakty w Polsce tutaj, to jak dojechał na miejsce po 2-3 miesiącach, numer telefonu często już był nieaktualny, albo ktoś odebrał i rzucił słuchawką, nie wiadomo, co się stało, dlaczego. Taką sytuację też tata miał właśnie, jak poleciał do Australii. Tam dostał jakiś kontakt do jakiegoś człowieka, który miał firmę i tata tam miał u niego pracować, żeby sobie zarobić na dalszą wyprawę. No więc tata doleciał do Australii już wiadomo ileś tam czasu po wyruszeniu na wyprawę z Polski, więc doleciał pół roku później, dzwoni na podany numer telefonu. Odbiera córka, tata mówi, że właśnie dzwoni po to, żeby się skontaktować z panem takim a takim. Córka odłożyła słuchawkę. I tata tam kilka razy próbował się dodzwonić. W końcu znowu córka odebrała słuchawkę. Okazało się, że ten człowiek, który miał zatrudnić tatę, to jego firma już nie istnieje. On sam jest na bezrobociu, więc niestety to,
więc
na
było,
co
tak,
tata
tak,
się
tak.
Liczył na to, że tam dostanie pracę, że uda mu się jakoś tam zahaczyć i dalej podróżować, to akurat spaliło na panewce i musiał od zera zaczynać coś sobie tam organizować na miejscu.
Zrobimy tak. Pierwsza część naszej rozmowy będzie o wystawie. Drugą zrobimy o tacie, trzecią o tobie w tej perspektywie. Także myślę, że to się będzie trochę nam mieszać. Świat według Władysława Grodeckiego. No, z takiej liczby zdjęć wybrać kilkadziesiąt na wystawę, to ja chyba nie była łatwa sprawa. Bo tych tysiące zdjęć było, chociaż tato zaczynał fotografować oczywiście nie w czasach cyfrowej fotografii.
Tata zaczynał, to znaczy fotografować. Tata początkowo robił slajdy. I fotografia była tak właściwie od zawsze jego pasją. Nawet przeczytałam jeszcze niedawno, jak czytałam wspomnienia taty, to przeczytałam, że za nagrodę w jakimś tam konkursie wiedzy o świecie, za tą nagrodę pieniężną, którą dostał, kupił sobie właśnie aparat fotograficzny Zorka, to było w latach, nie wiem, 60. Więc tata od zawsze robił zdjęcia i na tych pierwszych wyprawach robił slajdy. Oczywiście tych slajdów było bardzo niewiele. Ale później, no tak, rzeczywiście te slajdy często tata wystawiał w ramach jakichś wystaw fotograficznych. Więc tych najwcześniejszych wypraw mamy kilka zdjęć właśnie z tych slajdów. No później w latach 90. no to też stosunkowo coraz więcej się robiło tych zdjęć. No a najwięcej wiadomo, jak już się pojawiła fotografia cyfrowa z lat 2000, z drugiej dekady, drugiego tysiąclecia, to już jest najwięcej tych zdjęć.
Ile wybrałaś na wystawę zdjęć?
Na tą wystawę wybrałam 100 zdjęć. Jest 25 planszy po 4 zdjęcia, więc tych zdjęć jest łącznie 100.
Przekrojowa?
Tak, to jest wystawa przekrojowa, tak. To była wystawa, czy jest wystawa zorganizowana z okazji Dnia Ziemi i starałam się właśnie, no tak przekrojowo to dobrać, żeby i pokazać naszą ziemię i ludzi ją zamieszkujących, architekturę, przyrodę, kulturę. I kierowałam się takim mottem taty, bo tata prawie zawsze w każdym wywiadzie i w każdym tekście, który pisał, formułował takie zdanie, że świat jest mozaiką różnych ras, ludzi, kultur, różnych stref klimatycznych. I właśnie cały czas przygotowując tę wystawę, czy wybierając te zdjęcia, miałam z tyłu głowy właśnie to zdanie, że świat jest tą mozaiką. I też może tak podświadomie nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, ale rzeczywiście też z tej wystawy wyszła właśnie taka mozaika, bo to jest nie tylko różne tematy, ale właśnie też różne okresy, w których tata podróżował, więc są i zdjęcia z lat 70. i te ostatnie, najnowsze z lat 2000. Więc wyszła też taka mozaika.
Myśląc o tych podróżach, o podróżach taty, bo to nie były tylko takie podróże po to, żeby pojechać i zobaczyć, tak? I zapomnieć trochę bardzo szybko.
Absolutnie.
Tato o tym opowiadał, ale też chciał przemycać te historie, tej różnorodności, problemów świata.
Tak.
Więc pod tym kątem to też było skomplikowane.
Tak, tata widział siebie w roli takiego świadka. On uważał właśnie, że nie podróżuje się po to, żeby coś zobaczyć i zapomnieć, tylko po to, żeby przekazywać wiedzę o tym ludziom. I to działało obustronnie, zarówno ludziom, którzy zostali tutaj w kraju, przekazywać wiedzę o świecie, jak i również w drugą stronę. Kiedy tata był w podróży, to on również był świadkiem naszego kraju, naszego kręgu kulturowego, naszej religii również. Podróżując po świecie, bardzo dużo opowiadał o Polsce i został z tego tytułu nawet nazwany mianem wędrownego ambasadora Polski i
gdzie się
Krakowa
nie pojawił,
i Polski.
To opowiadał o Polsce.
Opowiadał, zachęcał, żeby tutaj przyjeżdżać do Polski. Rzeczywiście gościł w Polsce, u nas w Krakowie gościł różne osoby z różnych rejonów świata.
Jadziu, pamiętasz pierwszą podróż taty?
Pierwszą...
Jego.
Podróż, jego. Czy wyprawę dookoła świata?
Podróż. Bo chciałem podpytać, czym dla was, czyli wy zostawaliście jako rodzina tutaj, a on podróżował.
Tak, nie pamiętam, ponieważ od kiedy ja się urodziłam, to tata
podróżował.
To tata podróżował. Nawet w jednym wywiadzie, któraś dziennikarka tak to sformułowała, że tata już urodził się podróżnikiem. Tak właściwie on już od najmłodszych lat rzeczywiście miał takie marzenia, że o tym właśnie szerokim świecie, kiedy wtedy to były wczesne lata powojenne, to było zupełnie nierealne, no jak nie wiem, wyprawa na Księżyc czy na Marsa. Ale tata już od wtedy marzył o dalekich podróżach i rzeczywiście przez całą, jakoś tak się ułożyło jego życie, że przez całą młodość dążył do tego i rzeczywiście coraz bardziej udawało mu się to realizować. Natomiast jak ja się urodziłam, to tata miał 40 lat już, więc już no, większa połowa życia, jak się miało później okazać, już była za nim. Ja od dziecka pamiętam, że taty bardzo często nie było, bo tata miał też dużo różnych zawodów.
Zajęć,
tak, właśnie, albo jakieś tam prelekcje udzielał, albo oprowadzał po Krakowie, po Polsce, więc w sumie nigdy nie wiadomo było, o której godzinie on wróci do domu, czy wróci, czy gdzieś pojedzie, bo wtedy też jeszcze telefonów nawet nie było, prawda? Myśmy nie mieli telefonu stacjonarnego. Więc ja od dziecka pamiętam, że on ciągle gdzieś jeździł Jak miałam 10 lat, to właśnie już nie pamiętam niestety dokładnie tego momentu, kiedy się o tym dowiedziałam, no ale tata jakoś tam musiał powiedzieć o tym, że będzie uczestniczył w wyprawie dookoła świata, dwuletniej.
Czy tam, no. Myślę, że to mogło być zaskakujące w tamtych czasach. No dobrze, ale byłaś dzieckiem, chodziłaś do szkoły, dzieciaki rozmawiają między sobą o rodzinie często. Kim jest twój tata, twoja mama i tak dalej. Ty mówiłaś, że podróżnikiem?
Mm-hmm. Tak mówiłam i dużo dzieci mi nie wierzyło, albo nawet się ze mnie śmiali. Pamiętam, jak właśnie na tą pierwszą wyprawę dookoła świata został
odlany. Który to był rok?
92. Uh-huh. Został odlany medal pamiątkowy, pieczątka specjalnie przygotowana. Tata też do takich rzeczy właśnie dużą rolę przywiązywał, więc każda wyprawa miała swoją osobną pieczątkę, swój medal pamiątkowy i tak dalej. No i była ta właśnie pieczątka tej pierwszej wyprawy, a ta pierwsza wyprawa to początkowo w ogóle tata miał przewodniczyć grupie studentów. Było 5 studentów i tata miał być no, takim jakby szefem tej wyprawy. I na tej pieczątce było napisane po angielsku head of the coś tam expedition. I dzieci się ze mnie śmiały, że mój tata jest głową.
No tak. No to mogło być zaskakujące. Lata 90. początek, granice się otwierały, ale to cały czas dla nas był lot na księżyc.
Tak,
mimo wszystko.
Tak.
Jeżeli chodzi o podróżowanie. A twoja podróż z tatą? Katarzyna Karpowicz, która była tutaj gościem kilkadziesiąt minut temu, ona z rodziny malarskiej. Pochodziła i została malarką. I ona powiedziała, że od dziecka wiedziała, że będzie malarką. Ty od dziecka wiedziałaś, że będziesz podróżować? Czy był moment, że tego po prostu nienawidziłaś?
Troszeczkę rzeczywiście tak było, bo ja często miałam wrażenie, że tata mnie zmuszał do tych wypraw. Więc moja pierwsza wyprawa z tatą, znaczy wyprawa, nie wiem, czy to w porównaniu do tych ich, do taty wypraw, czy to można nazwać wyprawą, no taka raczej wycieczka. Moja pierwsza wycieczka z tatą to była do Turcji. Właśnie jak tata wrócił z tej pierwszej wyprawy dookoła świata, wrócił dokładnie 30 lat temu, w kwietniu 94 roku i zorganizował taką wyprawę trampingową, wtedy jeszcze pod namiotami i tak dalej, z własnym autokarem. Wyprawę do Turcji. To nie była pierwsza wyprawa do Turcji, bo tata już przed wyjazdem na początku lat 90. organizował takie, no ale od 94. po powrocie z tej wyprawy znowu podjął się tej działalności i przez, bo ja wiem, 10-15 lat właśnie tego typu wyprawy organizował. No ja wtedy się z nim pierwszy raz właśnie zabrałam do tej Turcji, ja miałam wtedy 12 lat. Byłam najmłodszą uczestniczką, w ogóle chyba jedynym dzieckiem nawet na tej wyprawie. No było to dosyć intensywne w ogóle te wyprawy taty zawsze były takie, że bardzo, bardzo dużo było zwiedzania, wstawanie wcześnie rano, taka bardzo duża dyscyplina.
Nie jechaliście pospać.
Dokładnie, no niestety niektórym osobom to nie odpowiadało, no ale tak, jeśli już się gdzieś jedzie, to nie na all inclusive 2 tygodnie leżeć na plaży, tylko...
Dlatego się wyłonił inny format podróżowania też.
Zwiedzać jak najwięcej, takie przynajmniej było założenie taty. A później już z nim więcej podróżowałam.
I zostało ci podróżowanie?
Zostało mi, tak. połknęłam bakcyla, jakby to tata powiedział, bakcyla podróżniczego. Aktualnie podróżuję trochę mniej, ponieważ no, z dziećmi nie jest tak łatwo. W każdym razie pod namiot to, nie wiem, może też jakoś człowiek zrobił się bardziej wygodny. Może też ta infrastruktura nie jest taka jak kiedyś. Bo na przykład jak pierwszym razem byłam właśnie w Turcji, wtedy w 94 roku, to była wyprawa stricte namiotowa. Tam, nie wiem, może był jeden nocleg w hotelu przez całe 3 tygodnie. A jak 4 lata później, ostatni raz byłam na takiej wyprawie trampingowej z tatą do Turcji, to już prawie wszystko było w hotelach, ponieważ te kempingi zostały zlikwidowane. Mhm. Więc no tak, teraz podróżuje się może wygodniej, łatwiej, ale też jest oczywiście drożej.
Ale bez wątpienia no, wychowywanie się przy takim ojcu, dorastanie, otworzyło ci oczy na świat.
Pewnie tak, tylko no ja to, jakby można metaforycznie powiedzieć, połknęłam z mlekiem matki, no nie matki, tylko ojca w tym wypadku. Nie wiem, to było dla mnie tak oczywiste, że ja tego w ogóle nie dostrzegałam. Dopiero właśnie tak teraz coraz im większa staje się ta perspektywa czasu, tym bardziej dostrzegam, jakie to wszystko było niesamowite. Na przykład jak tata na tą, no oczywiście każda kolejna wyprawa to już było więcej możliwości już przy tam drugiej, jak tata pojechał na drugą wyprawę dookoła świata, to już mieliśmy przynajmniej, były 3 wyprawy dookoła świata. Tak, i jak tata pojechał na drugą wyprawę w roku 97, to nie, to była nie dookoła świata, to była do Azji i Afryki, taka druga, tak jakby kontynuacja tej pierwszej wyprawy dookoła świata. Więc jak tata pojechał na tą drugą w kolejności wielką wyprawę w 97 roku, to już mieliśmy telefon stacjonarny w domu, więc już było przynajmniej z nami łatwiej nawiązać
czasami
kontakt.
Czasami wiedzieliście, gdzie jest.
Dokładnie. A jak pojechał za pierwszym razem, no to ja tak sobie teraz próbuję jakoś, nie potrafię sobie tego po prostu wyobrazić, mimo że pamiętam, że tak było, ale tata po prostu pojechał i mogliśmy się tam za miesiąc albo za dwa miesiące spodziewać jakiegoś listu skądś tam. I na przykład jak tata dojechał do Indii parę miesięcy po wyruszeniu, to 6 grudnia 92 roku miało miejsce zburzenie meczetów Ayodhi w północnych Indiach. Wtedy turystom wydano zakaz poruszania się po całych Indiach. Doszło do pogromów ludności muzułmańskiej. Na terenie całego kraju zginęło 2 do 3 tysiące muzułmanów. A myśmy o tym pewnie nawet w ogóle nie wiedzieli, co tam się dzieje w Indiach. Na pewno nie wiedzieliśmy, że akurat w tym czasie tata jest w Indiach. No a to była bardzo dramatyczna sytuacja, bo jak tata później opowiadał, no to w ogóle sklepy były wszystkie albo poburzone, zamknięte, coś. Jemu nawet nie mógł kupić wody pitnej. Więc to jest takie nie do wyobrażenia. A teraz sobie myślę, że myśmy przecież nawet nie wiedzieli, gdzie on jest i co on robi.
Czy podróżowanie nauczyło cię otwartości świata? No, rzuciło cię trochę w świat na wiele lat.
Myślę, że tak. No, moi oboje rodzice, mama też była nauczycielką języka niemieckiego i też organizowała takie wymiany z młodzieżą w Niemczech i w Austrii. Też mnie tam często zabierała na te wymiany jako taką osobę towarzyszącą. I rodzice oboje zawsze mi powtarzali, że podróże kształcą. I no tak, z takim przeświadczeniem, nie wiem, dorastałam. Jest to dla mnie oczywiste.
No myślę, że podróżowanie, gdybyśmy poznawali świat, nie byłoby tylu nieszczęść, które sobie sami wyrządzamy wzajemnie. Myślę o wojnach, myślę o nietolerancji. No,
tak, to też tata podkreślał, że największym niebezpieczeństwem dla człowieka niestety nie są kataklizmy, katastrofy naturalne, tylko właśnie drugi człowiek. I tata też kilka napaści przeżył w czasie tych swoich wypraw.
No
dosyć
historii,
dramatycznych, tak.
Mrożący krew w żyłach.
Tak, z bronią w ręku, czworo uzbrojonych jakichś tam miejscowych bandytów go napadło. To tak dwa razy się zdarzyło na dwóch różnych wyprawach.
Jak myślisz o podróżowaniu z takiej perspektywy rodzinnej, swojego ojca, mamy, która też jednak jeździła za granicę i poznawała świat, i swojej perspektywie jakiejś, czym jest podróżowanie? I w ogóle, czy jest coś takiego jak podróżnik? Czy to istnieje? Bo to jest dla mnie wiecznie temat, którego nie jestem w stanie rozstrzygnąć.
To są bardzo ciekawe pytania i muszę przyznać, że ja tak strasznie dużo tekstów taty czytałam, bo ja też napisałam książkę o twórczości taty, że teraz trudno mi w ogóle samej odpowiedzieć na te pytania, ponieważ ja patrzę na to przez pryzmat tego, co tata pisał i co mówił. Dla mnie podróżowanie, no jest to na pewno zrezygnowanie z tych wygód, które mamy, z tej rutyny dnia codziennego. Musimy się z tego wyrwać i rzucić się no trochę w nieznajome, ponieważ gdziekolwiek jedziemy, cokolwiek sobie zaplanowaliśmy, no to często mogą się zdarzyć takie sytuacje, że nasz plan się nie powiedzie, czy coś po drodze się nie uda i będziemy musieli improwizować. Więc podróże często też są improwizacją. No są na pewno poszerzaniem horyzontów, poznawaniem właśnie nowych ludzi, nowych miejsc. Dla mnie też, no podróże są mniejsze i większe, prawda? Mogą być podróże dookoła świata, może być jakaś prosta podróż, czy wycieczka, czy wyjście do muzeum.
Czy niekoniecznie podróż dookoła świata, niekoniecznie podróż do Nowej Zelandii, czy gdzieś na antypodę.
Ja nawet przedwczoraj byłam na takiej wycieczce po Mogile, tutaj dzielnicy Krakowa. I wracając tramwajem, spotkałam w tramwaju panią, to znaczy pewna pani zapytała się mnie, czy ten tramwaj jedzie do Krakowa. Ja tak wiedziałam, że dawniej mieszkańcy Nowej Huty, bo to nie było razem, prawda, że tak się mówiło, że się jedzie do Krakowa. Tak na początku się zdziwiłam. Jakoś zaczęłyśmy rozmawiać, wywiązała się rozmowa i okazało się, że ta pani ma 95 lat, a ponieważ ja się bardzo interesuję historią, głównie też II wojną światową, to jakoś ją zagadnęłam, tak bardzo, bardzo nieśmiało, bo nie chciałam jakoś jej, nie wiem, o jakieś niemiłe rzeczy pytać, ale tak bardzo nieśmiało zagadnęłam, to pani pewnie pamięta II wojnę światową. I ona, proszę sobie wyobrazić, że ona zaczęła mi naprawdę opowiadać swoje przeżycia z II wojny światowej, która wybuchła, jak ona wtedy miała 7 lat. Więc ja pojechałam tutaj, w Krakowie, prawda, do mogiły i wracając spotkałam panią, która taką niesamowitą...
Rzecz ci opowiedziała.
Tak, więc to dla mnie też była taka podróż metaforyczna może w czasie, żeby się przenieść, żeby od świadka, to jest świadek historii, prawda, ta pani. I my może nawet często nie zdajemy sobie sprawy, jacy ludzie są koło nas. Więc tak, wydaje mi się, że należy być otwartym na świat, nie tylko w takiej wyprawie dookoła świata, ale również tutaj na co dzień, chodząc ulicą, jeżdżąc tramwajem, też możemy odbyć jakąś taką podróż.
Zresztą tato to robił, bo on podróżował naturalnie dookoła świata, do odległych miejsc, ale pokazywał, tak jak powiedziałaś, Polskę. Tak?
Oczywiście.
Czyli pokazywał, brał w podróż tutaj gdzieś niedaleko.
Tak, tak. No i też zaczął oczywiście, wiadomo, że zaczynał tutaj od podróży lokalnych, od wycieczek. Jak był mały, to tam, gdzie tata się urodził, w Brzeźnicy Dębickiej. Więc zaczęło się oczywiście od wycieczek tam po okolicach, prawda? Później były wycieczki coraz dalsze. Tata studiował w Warszawie, później się przeniósł do Krakowa, więc najpierw ta Polska, później właśnie kolejne jakieś tam okazje się nadarzały, żeby gdzieś za granicę wyjeżdżać, więc tata coraz bardziej rozszerzał to spektrum swoich podróży, ale nigdy nie przestawał tutaj również kochać i zwiedzać Polski.
Powiedziałaś kochać.
Tak.
Tego patriotyzmu w jego podróżach. Był ambasadorem, mówiłaś,
tak.
Takim podróżującym ambasadorem Polski, opowiadał o Polsce. Ten patriotyzm miał szalone znaczenie.
Tak, tata też zawsze mówił, że...
W jego twórczości, w jego opowiadaniu, w jego historii.
Tata mówił, że jego podróże mają charakter nie tylko przygodowy, ale również właśnie ten aspekt patriotyczny odgrywał taką ogromną rolę. I mówiąc o podróżach, to znaczy dla publiczności polskiej tutaj, zawsze tata podkreślał, że wszędzie może być pięknie, świat jest taki ciekawy i tata bardzo zachęcał do podróżowania, do poznawania świata, ale mówił, że nie możemy zapominać o tym, że tu jest nasz dom. I dla taty takich słów użył, że Polska jest dla niego najbliższym i najświętszym światem.
Trochę cudze chwalicie, swego nie znacie. Cały czas to jednak funkcjonuje.
Tata nawet napisał cykl takich artykułów pod tym tytułem.
Że wybieramy się gdzieś daleko, szukamy destynacji, które są odległymi, atrakcyjnymi, przynajmniej teoretycznie, a zapominamy o tym, co tu i teraz. Tak, powiedziałaś, Nowa Huta.
Tak.
No to zawsze powtarzałem w programie Między Biegunami, że najciekawszą podróżą może być podróż na drugą ulicę. Może się okazać ciekawszą niż do Afryki, Ameryki Południowej, czy gdziekolwiek. Masz podróż marzenie?
Nie mam. Marzę o tym, żeby znowu móc
podróżować.
Tak. Nie mam. Właśnie tak często sobie zadaję pytanie, gdzie bym chciała najbardziej, nie wiem, pojechać czy polecieć. Nie wiem.
To często się pojawia, bo ja też tak mam, że nie bardzo wiem, co ktoś mnie kiedyś pytał, co byś chciał jeszcze zobaczyć. Nie wiem.
Ja raczej tak, jak się nadarza jakaś okazja. Ja raczej po prostu jak się nadarza jakaś okazja, a czasami się nadarza, to tam po prostu jadę, korzystam.
Dobrze, na koniec wracając jeszcze do wystawy, bo w Domu Kultury w Nowym Bieżanowie, wystawa Świat według Władysława Grodeckiego, będzie wystawa jeszcze gdzie i od kiedy? To jest może...
Wystawa będzie od wtorku.
Od najbliższego wtorku.
Od najbliższego wtorku, od 14 maja. Od 14 maja do końca maja, do 31. Będzie ją można oglądać codziennie w godzinach od 17 do 18. I ona będzie do zobaczenia w Domu Kultury Eden, przy parafii Najświętszej Maryi Panny w Bieżanowie, ulica Popiełuszki 35.
Dobrze, czyli Bieżanów, Świat według Władysława Grodeckiego. Myślę, że to może być inspiracja wielka, obejrzenie takiej wystawy.
Tak, myślę, że może być to wielka inspiracja. Jeszcze przepraszam, bo zapomniałam dodać, że ta wystawa w Domu Kultury Eden będzie z okazji 29 Dni Bieżanowa, które się odbywają... Zapomniałam sobie zapisać. Od 25 do 26 maja bodajże. Ale właśnie wystawa będzie do końca maja.
Jeszcze jedno pytanie na koniec. Przeglądałaś te setki, tysiące zdjęć taty. Czy uzyskałaś tam jakąś odpowiedź na jakieś pytanie, które sobie zadawałaś wcześniej? Czy były dla ciebie zaskoczeniem te zdjęcia? Czy się pojawiło taka myśl gdzieś po drodze, że tego nie wiedziałam. I trochę... to nie chodzi o, nie chodzi tylko o jakiś fakt taki twardy, tylko o jakąś myśl, która ci się przewinęła przez głowę. Bo to jest trochę, to była taka podróż z tatą, no trochę powrót do przeszłości.
Jak najbardziej. Tak, trochę... Ja wiedziałam o tym, że...
Bo to były światy równoległe, tak? Twój i jego gdzieś, ale jednak, nie? Czy poznałaś bardziej?
Może, nie wiem, czy jeśli, czy pod jakimiś względami merytorycznymi coś tam mnie zaskoczyło, ale jakoś tak...
Nawet nie chodzi o merytorykę,
tak? Zdziwiłam się, że jest straszna przewaga zdjęć z Azji. Nie wiem, z 90% to były zdjęcia z Azji. No i też oczywiście wiadomo, te ostatnie lata głównie jakoś tak, no ja wiedziałam o tym, że wcześniej nie było takich możliwości, że tych slajdów było bardzo mało i tak dalej, ale jakoś teraz właśnie już po no prawie 6 latach po śmierci taty, to pierwszy raz przejrzałam całe pudło z iluś tam tysiącami tych zdjęć. Jakoś tak, nie wiem, zdziwiłam się.
Może Azja była szczególnym miejscem dla niego.
Tak, jak najbardziej. Ja tam kiedyś to liczyłam, że tata w Azji spędził łącznie, ja nie wiem, 3 lata, 5 lat. Tak często tam jeździł i to zawsze na jakiś taki dłuższy okres czasu, znaczy 4 tygodnie, kilka miesięcy. Także tam sporą część życia spędził w Azji właśnie.
W takim razie zachęcamy do podróżowania, tymczasem zachęcamy także do obejrzenia wystawy Świat według Władysława Grodeckiego, która od wtorku w Bieżanowie. No bo to może być wielka inspiracja. Jadwiga Grunwald była gościem Radia Kraków Kultura. Jadziu, bardzo ci dziękuję w takim razie i
dziękuję,
życzę, żeby
bardzo
szybko poukładać życie i ruszyć w świat.
Dziękuję bardzo.
Bo możliwości pewnie się znajdą, jak się będzie bardzo chcieć. Jadwiga Grunwald była gościem Radia Kraków Kultura.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.